chwila minęła, odkąd po sieci i mediach krążą najnowsze piękne zdjęcia niewidzianej dotąd części Srebrnego Globu i o tym, jak powstały, o misji Artemis II i o powrocie człowieka na Księżyc porozmawiamy już teraz z naszym gościem, dr Paweł Preś, astronom z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
Jeżeli nie śledziliśmy ostatnio mediów, a w sumie mogło tak się zdarzyć, bo święta wielkanocne, przygotowania i wszystkie sprawy wokół, możemy nie wiedzieć do końca, o co chodzi i czym jest właściwie misja Artemis II, a więc myślę w sumie, że jest o czym powiedzieć, więc opowiedzmy, czym jest misja Artemis II.
W ogóle cała seria Artemis jest powtórzeniem albo próbą powtórzenia takiego cyklu misji księżycowych Apollo, które się odbywały dobrze już ponad pół wieku temu. No, mieliśmy bardzo długi odstęp. Warto tutaj sobie zdać sprawę z tego, że oczywiście same misje Apollo były przede wszystkim programem politycznym. Chodziło o tak naprawdę o pokazanie, że jednak Ameryka nie jest gorsza od Związku Radzieckiego w swoich umiejętnościach. I w tej chwili mamy powtórkę, która no jest ewidentnie także programem politycznym, bo wchodzimy w następny etap takiej bardzo silnej rywalizacji priorytetowej, tym razem z Chinami. Mhm. Prawda? Więc w każdym razie już program Artemis ruszył i mamy w tej chwili już prawie, że dobiegającą końca misję Artemis II, która z grubsza jest powtórzeniem misji Apollo 8 i 9 i 10. To nie jest może do końca pełna analogia, ale jeżeli ktoś z Państwa pamięta tamte czasy, no to przywołuję sobie, że misje Apollo odbywały się etapami, prawda? One się odbywały etapami po to, żeby w sposób wielokrotny sprawdzać kolejne etapy misji finalnej.
I tutaj widzimy to samo.
I tu widzimy dokładnie to samo. My się tak naprawdę przygotowujemy do tego, żeby znowu na tym Księżycu być. No i rzeczywiście tutaj z różnych takich doniesień wygląda, że naprawdę myśli się o tym, że trzeba będzie rzeczywiście założyć tak zwaną stałą bazę, albo przynajmniej częściowo. Tak. A w każdym razie, żeby istniała w sposób trwały baza na Księżycu, prawda?
Czyli więc możemy powiedzieć, że to właśnie ponowne dotarcie człowieka na Księżyc jest celem wszystkich misji Artemis?
Tak, tak. W pewnym momencie będzie taki numer misji Artemis, który się zakończy lądowaniem. Być może to będzie Artemis 3, ale ja Państwu tego nie gwarantuję. To jeszcze, to wszystko zależy od tego, jakie są wyniki kolejnych misji, prawda? Więc w tej chwili będziemy kończyć dwie misje. Już jakby rezultaty uzyskane podczas misji Artemis 1 dały nam pewne elementy, które spowodowały na przykład przedłużenie albo opóźnienie startu misji Artemis 2. Bo w trakcie misji Artemis 1 między innymi to na przykład wyszło, że pewne elementy takiej pokrywy termicznej, która chroni daną misję przy wejściu z powrotem w atmosferę Ziemi, no one tak niezupełnie pracowały tak jak my byśmy tego chcieli, więc trzeba było pewne rzeczy zmieniać. Tu zresztą bardzo, bardzo ładnie widać też taki jeden bardzo ciekawy efekt, no bo w zasadzie mieliśmy misję Apollo, więc niby wszystko wiemy. Otóż to jest prawda, pełna dokumentacja misji Apollo istnieje i moglibyśmy ją powtórzyć, ale prawda jest inna. to niestety tutaj widać efekt tego opóźnienia. W dokumentacji, proszę Państwa, to tak, może do 1/4 prawdziwej wiedzy z tamtych czasów istnieje. Większość detali, niuansów tak naprawdę istniała w ludzkich głowach. One nie zostawały w pełni przelewane na papier, bo to jest bardzo, bardzo trudne. Natomiast po prostu tych ludzi już nie ma wśród nas. I my musimy pewne procedury powtarzać, tak żeby na nowo, zresztą przy też w troszkę nowszych rozwiązaniach technologicznych, na nowo pewnych rzeczy się uczyć, no ale także rozwijać nowe, bardziej zaawansowane elementy.
6 kwietnia misja Artemis II pobiła historyczny rekord dystansu, przekraczając odległość, jaką od Ziemi osiągnęła załoga Apollo 13. Jakie znaczenie dla podboju kosmosu ma to wydarzenie i sama ta misja?
Raczej symboliczne, bo tak ja bym powiedział, tak pod względem badawczym to nie za bardzo. To jest raczej takie zaznaczenie, prawda, o, padł
wracamy.
Rekord, prawda, padł rekord i wracamy. Ta misja Artemis II się rzeczywiście trochę różni od poprzednich, bo takim wzorcem zasadniczo byłaby misja Apollo 8, z tym, że ona polegała, ona była troszeczkę inna, nawet bym powiedział, że była bardziej zaawansowana, bo Apollo 8 naprawdę wszedł na orbitę wokół księżycową i on ileś tam razy wokół tego księżyca się okręcił i dopiero potem nastąpił powrót. To, co teraz robimy, jest taką kopią właśnie tego, co zupełnie w sposób nieplanowany stało się właśnie podczas misji Apollo 13, czyli tak zwana klasyczna ósemka. No, możemy to tak nazwać klasyczną, ja tutaj troszeczkę przesadziłem, ale ona była to zasadniczo dla misji Apollo 13 to była orbita ratunkowa. Tak naprawdę, bo ci z Państwa znowu, którzy coś tam kiedyś słyszeli i pamiętają, no to wiedzą, że Apollo 13 nie wylądowała na, ta misja nie wylądowała na Księżycu, tam po prostu była dość poważna awaria w trakcie lotu do Księżyca i tak naprawdę wszyscy zachodzili w głowę, co tu zrobić, żeby tych ludzi nie stracić po prostu. No, na szczęście wszystko się udało i to był całkiem spory wysiłek. Udało się tych ludzi sprowadzić z powrotem na Ziemię. Oni właśnie zakręcili taką ósemkę wokół Księżyca i dzięki temu skierowali się z powrotem po bezpiecznej orbicie do Ziemi. I teraz to robi dokładnie misja Artemis II. Zobaczymy, jakie będą następne. Tutaj jakby idąc śladem misji Apollo, powinny być jeszcze pewne misje, które sprawdzają kolejne elementy, prawda? No więc między innymi Apollo 10 to była taka bardzo zabawna wersja, bo oni rzeczywiście też weszli na orbitę wokół Księżyca, przesiedli się do lądownika i zrobili test tego lądownika, ale nie w ten sposób, że wylądowali na Księżycu, tylko zbliżyli się na dosłownie odległość kilkunastu kilometrów od powierzchni Księżyca i wrócili znowu do głównego statku, po czym znów na Ziemię. Zobaczymy, jak to będzie, bo tutaj naprawdę trzeba w trakcie takiej misji wszystkie elementy są monitorowane i to wszystko musi podlec analizie. I wtedy dopiero możemy mówić, dobrze, to w takim układzie, o ile kroków idziemy do przodu, tak żeby to było bezpieczne, no bo nikt nie chciałby, prawda, z sytuacji, w której na przykład wysyłamy ludzi na Księżyc, a oni się tam rozbijają. prawda? No to
trzeba dokładnie przygotować.
Naprawdę na tym nam nie zależy.
No więc wspomniał pan o Apollo 13. Tutaj chciałam właśnie jeszcze się odwołać do tej misji. 1970 rok to data, kiedy ta misja się odbyła. I tutaj wspomniał pan też o ósemce, którą wykonali astronauci. I no właśnie, dlaczego tyle czasu od 1970 roku do 2026 czekaliśmy na to, żeby powtórzyć taką ósemkę wokół Księżyca?
Tak, ta ósemka aktualnie jest taką orbitą zaplanowaną, prawda? I tak jak ja już to troszeczkę wcześniej mówiłem, to jest pewna uproszczona wersja, czyli jakby najprostszy sposób na to, żeby do tego Księżyca albo w okolice Księżyca dotrzeć, żeby go przynajmniej raz oblecieć. I to jest wersja uproszczona. W przypadku Apollo 13 absolutnie tak nie miało być. To miała być już trzecia misja z lądowaniem, prawda? Natomiast ze względu na pewną katastrofę, która tam się wtedy wydarzyła, no trzeba było szukać jak najbezpieczniejszego sposobu na to, żeby misja mogła wrócić na Ziemię. I wtedy właśnie zrobiono taki pojedynczy oblot wokół Księżyca. Właśnie patrząc z Ziemi, to wygląda właśnie jak taka ósemeczka z taką bardzo małą górną częścią, która oblatuje Księżyc i z powrotem później misja jest kierowana ku Ziemi. Tutaj wzięto to jako standardowe. Ja mogę się spodziewać, że być może następna misja Artemis będzie już taką misją z no, dłuższą obecnością na orbicie. Być może właśnie z takim testem, na ile lądownik jest sprawny, prawda? Czyli właśnie powtórzenie tego, co było na przykład podczas misji Apollo 10, że my tak naprawdę sprawdzamy tylko, czy my rzeczywiście całą tą procedurę przesiadania się do lądownika, później schodzenia tym lądownikiem praktycznie do samej powierzchni Księżyca, po czym odejścia, czy tu wszystko działa, prawda? Bo to naprawdę musi być sprawdzane. Zresztą jednym z takich największych skarbów tych wszystkich misji to tak naprawdę są porażki. I oczywiście nie mówię tu o porażkach takich bardzo, bardzo niebezpiecznych, ale właśnie wszystkie elementy, gdzie my się orientujemy, że pomimo naszego planowania coś nie zadziałało tak, jak myśmy tego chcieli. I to nas po prostu uczy. My się uczymy na wszelkich możliwych błędach. No i tak to będzie się działo. W jakim tempie, to zobaczymy. My mamy w tej chwili, jak państwo oczywiście dobrze wiedzą, straszną sytuację w polityce międzynarodowej i to nawet troszeczkę szkoda, bo cała to zamieszanie nawet nam pokrywa osiągnięcia misji Artemis. My się z tymi tematami może trochę przebijamy, ale niestety no pewnie ludzie robią nam tyle kłopotów teraz na Ziemi, że tymi kłopotami bardziej jesteśmy zajęci, prawda?
Dlatego my mówimy o tym, czego dokonują astronauci.
Mówmy o tym, bo być może to jednak jest przyszłość, a nie te sytuacje, o których zapewne państwo aktualnie słyszą częściej.
A skoro mówimy o przyszłości, to czy właśnie dokonanie misji Artemis II, no i czy to będzie miało jakiś wpływ na to, co będzie się działo podczas przyszłych misji, czy w ogóle lotów kosmicznych, już nie myśląc tylko o misjach Artemis.
Tak, to wszystko to jest, proszę państwa, bardzo, bardzo ważna baza wiedzy, która się odbudowuje i to takiej wiedzy właśnie o detalach, o różnych elementach, To naprawdę trzeba bardzo, bardzo dużo rzeczy tutaj wiedzieć i uciekać od sytuacji, o to już mam wszystko dobrze rozwiązane, to już zawsze będzie dobrze działało, bo na takim myśleniu też już żeśmy się kilkukrotnie przejechali i to ze skutkami śmiertelnymi, prawda? Więc tutaj to wszystkie elementy, cała misja jest absolutnie monitorowana. Wszystkie elementy są monitorowane. Co nie zadziałało, co zadziałało, jaka była skuteczność i tak dalej, i tak dalej. I tak jak już to wspomniałem, najcenniejsze to są właśnie te drobne porażki. I owszem, no możemy mówić o takich zabawnych rzeczach, prawda, jak okazało się, że Microsoft Outlook
nie zadziałał.
Niezbyt dobrze działał, prawda? Albo inne, że oni mieli kłopot z toaletą, prawda? I też trzeba było jakoś to rozwiązać. To są pewne elementy, które są ważne. My się możemy z nich troszeczkę śmiać, ale tak naprawdę one są ważne, bo my wysyłamy, przecież mamy w planach wysłanie na jakiś czas ludzi w środowisko zupełnie obce dla nas, a na dodatek środowisko, z którego nie jest wcale łatwo w sposób szybki wrócić. Gdyby coś się niedobrego działało, to z Księżyca to ten powrót jednak z grubsza 3 dni trwa. Prawda? Z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jeżeli misja wraca, to jak ona się odłącza, no to całość, to z reguły teraz taki standard, to jest jeden dzień, żeby oni tam w sposób bezpieczny, spokojny weszli w atmosferę i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy takie problemy, w związku z czym my naprawdę musimy wiedzieć, jak wszystko skonstruować, żeby to było niezawodne i żeby na ten czas, w którym tych ludzi tam wyślemy, im to się nie zepsuło. Tudzież jeżeli nawet coś się stanie, żeby oni wiedzieli, jak sobie z tym poradzić i mogli ewentualnie w sposób bezpieczny wrócić. Tutaj to bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne.
Astronauci dostarczyli nam też zdjęcia tej zaciemnionej strony Księżyca. Czy to jest pierwszy raz taki w historii, kiedy widzimy tą zaciemnioną stronę Księżyca?
No,
czy już mieliśmy
to nie
gdzieś?
Jest zupełnie tak, jak trzeba. To nie jest zupełnie tak, jak trzeba. Oczywiście znowu i Apollo 8, i Apollo 9, to wszystko widzieli, prawda? No bo Księżyc po prostu z jakiejś strony jest zawsze przez Słońce oświetlany. W związku z czym jak się krąży wokół Księżyca, no to się widzi także i
stronę
ciemną, tak. Prawda? Tą tak zwaną stronę tak naprawdę nocną, prawda? Na Księżycu. Tam, gdzie na Księżycu jest w danym momencie noc. Natomiast oni widzieli to troszeczkę inaczej. Ja myślę, że najfajniejszym efektem takim było to, że ich oni byli na takiej orbicie, że wchodząc na stronę nocną, jakby specjalnie na nią patrzyli, chociaż ona jest ciemna, specjalnie na nią patrzyli, ponieważ to pozwalało między innymi odkryć, jak często następują zderzenia z różnymi drobnymi elementami materii międzyplanetarnej z naszym Księżycem. I oni to widzieli, prawda? Więc mamy tutaj pewne oszacowania tego, no jak często różnego rodzaju ciała zderzają się w tej chwili z naszym Księżycem. Oni też widzieli zewnętrzną koronę słoneczną. To ci z Państwa, którzy patrzyli na newsy, to pewnie już widzieli takie zdjęcie albo gdzieś tam na YouTubie transmisję. Więc to jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa, natomiast to też należy pamiętać, że już wcześniej oczywiście żeśmy widzieli dookoła, a ponadto no my w międzyczasie było wiele misji, które nam obfotografowały cały Księżyc. Także te elementy powierzchni no nie są dla nas jakoś niezwykle zaskakujące. My zasadniczo wiemy, jak ta druga, ta strona, która od nas jest zawsze odwrócona, wygląda.
Mówi się, że misja Artemis II to taka próba powrotu na Księżyc. No i dalej czekamy na to kolejne lądowanie. Próby zapowiadane są na 2028 rok. Ale dlaczego tyle czekamy na to, żeby powrócić na ten Księżyc? Czy to technologia tutaj ma na to wpływ? Czy to, co wiemy?
Ma wpływ technologia i mają wpływ koszty. Przede wszystkim to jest sprawa kosztów. Znaczy, w ogóle misje kosmiczne, no to niestety są koszty i to wcale nie są koszty małe. I trzeba przyznać, że w momencie, w którym Stany Zjednoczone wygrały wyścig na Księżyc te ponad 50 lat temu i Związek Radziecki jeszcze wtedy odpuścił w ogóle sprawę misji księżycowych, że oni nie będą tam w ogóle lecieć w takim układzie, chociaż praktycznie mieli gotową misję, to tutaj bardzo szybko wyszło, że po prostu zniknął ten element potrzeby politycznej. Mówiąc, jeżeli musimy wydawać takie pieniądze, to musi istnieć uzasadnienie, wystarczające uzasadnienie do tego, żeby dany projekt kontynuować. I tu to uzasadnienie bardzo szybko zniknęło trochę przez, ja bym tak nazwał, pewien błąd Stanów sprzed tych ponad 50 lat. Oni zrobili tak wielkie tempo misji, że te misje bardzo szybko ludziom się znudziły. Prawda? One przestały być w świadomości społecznej jakąś rzeczą emocjonującą, Więc wszystko doszło tylko do misji Apollo 17 i później, mimo że były gotowe następne, już były praktycznie do wystrzelenia, po prostu zrezygnowano. Jak Państwo widzą, ten wyścig został wygrany, nie musimy więcej. Oczywiście to nie oznacza, że tego nie można robić. Natomiast te koszty były wtedy naprawdę bardzo duże. W tej chwili też wcale nie są małe, ale tutaj bez dwóch zdań ja podzielam taką opinię, że autorytet Stanów Zjednoczonych bardzo by ucierpiał, gdyby nagle Chińczycy tam się znowu pojawili po bardzo, bardzo wielu latach przed Amerykanami.
Dalej czekamy na kolejne lądowanie człowieka na Księżycu, ale powiedzmy, jaki jest dla nas ten srebrny glob? Przyjazny, czy może niezbyt?
Niezbyt, zdecydowanie niezbyt. Mamy ileś problemów jakby z istnieniem człowieka, z funkcjonowaniem człowieka na tym obiekcie. On potencjalnie ma pewne interesujące elementy, dla których moglibyśmy tam naprawdę dla dobra ludzkości funkcjonować. Jednym z takich od dawna podnoszonych jest w miarę duże prawdopodobieństwo, że Księżyc może być dla nas źródłem tak zwanego izotopu helu 3, którego na Ziemi bardzo dużo nie ma, a można by go wykorzystać w tak zwanych elektrowniach termojądrowych, które też wciąż jeszcze nie powstały, ale być może to by nam dużo, bardzo, bardzo ułatwiło późniejszą naszą egzystencję. Natomiast, no cóż, no nie ma żadnej atmosfery. Absolutnie. Prawda? Nie można chodzić z podniesionym, w otwartym kasku. Grawitacja jest 6 razy niższa, co z reguły ludziom się wydaje w miarę sympatyczne, dopóki by czegoś takiego nie spróbowali. Nie jesteśmy do tego w sposób naturalny nastawieni i przynajmniej taka nagła zmiana dla nas, no byłaby w pewnym sensie problematyczna, a na dłuższą metę także byłaby problematyczna, prawdopodobnie problematyczna dla naszego zdrowia, prawda? Czego tam jeszcze nie ma? Bardzo, bardzo ważny element. Jeżeli chcielibyśmy tam istnieć i funkcjonować w dłuższej skali czasu, Na Księżycu praktycznie nie ma wody. Praktycznie nie ma wody. I to nawet nie chodzi mi wcale o to, że tam nie ma rzek, jezior i tak dalej, no bo jak nie ma atmosfery, to tego też
nie
ma. Tak? Ale chodzi o to, że w skałach księżycowych nie ma wody. Skały ziemskie w swoim składzie zawierają wodę. I gdyby skały księżycowe też zawierały wodę, to by ją można było przynajmniej w jakiś sposób stamtąd, że tak wyrażę, wycisnąć, wydobyć, prawda? Tymczasem, no to już wiemy właśnie od czasów misji Apollo, skały księżycowe nie zawierają wody. I to jest dla nas duży problem, bo woda jest dla nas bardzo potrzebna. Czyli krótko mówiąc, musielibyśmy ją przywozić, po prostu. Cały czas musielibyśmy ją przywozić z Ziemi. No i tutaj już ładne lata temu odkryto, że w okolicach biegunów Księżyca, szczególnie bieguna południowego, prawdopodobnie istnieją pewne zasoby lodu. Okay? Że one tam się uchowały i dlatego między innymi ostatnio wiele takich misji, między innymi misja indyjska, misje chińskie, one się właśnie interesują tą stroną od bieguna południowego, prawda? Tam troszeczkę było porażek w ostatnich latach, ale no te okolice bieguna południowego są dla nas dość intrygujące, bo byłby to przynajmniej jakiś zasób lokalny. On by się po jakimś czasie pewnie skończył, niestety, ale byłoby coś, prawda? No i jeszcze to, że ze względu na brak atmosfery, tam nie następuje taka erozja typu ziemskiego. Tam jest erozja innego rodzaju, ona jest po prostu związana głównie z tym, że Księżyc ciągle jest bombardowany przez jakieś fragmenty materii międzyplanetarnej. Jaki jest skutek? No, na Ziemi przez wiatr, przez wodę, różnego rodzaju taki materiał drobny, skalny, on jest sukcesywnie przetaczany, co powoduje, że różnego rodzaju elementy u nas uzyskują właśnie taki efekt okrągłego piasku, bardzo drobnych,
przyjemnego.
Tak właśnie przyjemnego, na którym się można położyć. Tam nic takiego się nie dzieje, w związku z czym tam, jeżeli w wyniku jakiegoś uderzenia jakaś skała zostanie skruszona, ona po prostu ma nadal ostre krawędzie i te krawędzie nie są w żaden sposób wygładzane. No i ten problem już wyszedł w trakcie misji Apollo. Ten pył księżycowy jest dość ostry i on osiada wszędzie. On osiadał na skafandrach. Tych skafandrów nie dawało się porządnie wyczyścić. Największy problem był właśnie w tych takich elementach uszczelniających. No bo on tam także siadał. No i jest taki potencjalny problem, na ile skafandry, w których musimy tam i istnieć, jak długo one w tych warunkach wytrzymają, jaki będzie czas używalności tego wszystkiego. Więc jak Państwo widzą, trochę problemów tutaj jest i oczywiście wtedy, kiedy będziemy tam już naprawdę chcieli w sposób systematyczny funkcjonować, to będziemy się niestety musieli z nimi zmierzyć.
I my musimy tutaj postawić kropkę. Schodzimy już na ziemię do Wrocławia. Naszym gościem był dziś dr Paweł Preś, astronom z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie i za opowiedzenie nam o tej misji.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.